audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich najserdeczniej w ten piękny zimowy wieczór. Środa, godzina 19, zatem rozpoczynamy audycję Szlachetne Zdrowie. Poprowadzę dzisiaj ja, czyli Agata Krzywoń, i zapraszam do wysłuchania. Temat audycji zawsze jakoś tak wychodzę ze studia i sobie myślę, o czym będę mówić za 2 tygodnie. I wychodziłam stąd 2 tygodnie temu i myślałam sobie, chyba będziemy mówić o nerkach. Dawno o nerkach nic nie było, to taki bardzo ważny narząd, ciągle jest problem, że za mało pijemy. No ale 2 tygodnie troszeczkę oczywiście jak zwykle zmieniły pogląd na temat kolejnej audycji i będzie o przeziębieniu grypa. Versus grypa i dlaczego musimy oszczędnie korzystać z antybiotyków. Ostatnie 2 tygodnie to, dlatego też zmieniłam temat audycji, że przez ostatnie 2 tygodnie wizyty z powodu choroby nerek były sporadyczne, natomiast wizyty z powodu przeziębienia, grypy, wszystkich objawów, które nękają nas o tej porze roku, były w ilości przekraczającej możliwości przyjmowania w standardowych ilościach. Najczęściej chorującą grupą wiekową aktualnie, jak wszyscy wiecie, są dzieci mniej więcej do 5 roku życia. I tutaj rzeczywiście w tej populacji panuje olbrzymi pogrom. Infekcje przeciągające się, trwające czasem kilka tygodni, w wielu przypadkach wymagające hospitalizacji. W trakcie hospitalizacji dzieci są oczywiście badane w kierunku różnych infekcji i tutaj w tej grupie wiekowej króluje infekcja wirusem RSV, wirus grypy i COVID na kolejnych miejscach. Infekcja wirusem RSV dla tych dzieci jest szczególnie groźna. Może prowadzić do zapalenia płuc. Oczywiście my, dorośli, także zakażamy się tym wirusem i wirus ten wywołuje u nas klasyczne objawy, najczęściej przeziębienia i rzeczywiście w populacji osób starszych niż te 5 lat ten wirus nie jest już aż tak groźny, natomiast bywa bardzo uciążliwy i męczący. Szczególnie tutaj martwicie się, że dzieci potrafią kaszleć 3-4 tygodnie. I jakby nie mamy na to dobrego leku i nie mamy na to dobrego działania i dobrej odpowiedzi farmakologicznej. Często przychodzicie z waszymi dziećmi kilka razy, czasem w ciągu tygodnia nawet 2-3 razy. W trakcie infekcji pojawia się kolejna infekcja i dzieci gorączkują. No i wiadomo jest, że jak zaczynają chorować dzieci, to za jakiś czas zaczynają chorować dorośli. Amerykanie już od dawna wiedzą, że tak naprawdę rezerwuarem wszystkich infekcji przeziębieniowych, niezależnie od typu wirusa, to są dzieci. Dlatego oni akurat w przedszkolach prowadzą bardzo intensywną akcję szczepienia przeciw grypie wśród najmniejszych dzieci. U nas za porażkę systemu informacyjnego uważam fakt, że w 38-milionowym kraju 650 tysięcy ludzi zaszczepiło się przeciw grypie. Jest to porażka informacyjna, porażka opieki zdrowotnej, ale także, powiedzmy sobie szczerze, porażka wasza. Macie dostępną szczepionkę przeciw grypie, nie korzystać. Prosicie do swojego lekarza rodzinnego po receptę, wykupić lek w aptece i skorzystać z tej naprawdę bardzo dobrej profilaktyki. Nie unikniecie wszystkich infekcji, ale to, o czym będę mówić w dalszej części audycji, możecie naprawdę uniknąć bardzo wielu powikłań grypy, która jest zaliczana do jednej z najcięższych infekcji w populacji osób dorosłych oprócz COVID-19. Wirusy przeziębieniowe, pozostałe, koksaki, wirus RSV czy adenowirusy u dorosłych powodują zdecydowanie mniej problemów. Zatem grypa i przeziębienie, objawy, różnice i zapobieganie. Czy jesteśmy w stanie na podstawie zwykłego badania jakby stwierdzić, czy mamy do czynienia z grypą, z wirusem COVID, z wirusem RSV czy innym? Niestety odpowiedź jest prosta. Nie. Do diagnostyki poszczególnych infekcji służą testy. Te testy, które jakby do użytku codziennego weszły przy okazji COVID-19, w przypadku wirusa grypy mamy już dostępne od wielu lat, ale z uwagi na to, że one nie są refundowane przez NFZ, co też powinno być zmienione, żebyśmy mogli łatwiej identyfikować tego wirusa, jesteście już jakby z tym testowaniem zaznajomieni. Wymazy pobiera się w sposób podobny z gardła, z nosa i sprawdzamy odpowiedni antygen, czy znajduje się antygen wirusa grypy. W przypadku wirusa grypy badamy sobie A, B i C grypę. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta, bo jeśli rzeczywiście ten test wyjdzie dodatni, no to mamy dobre lekarstwo, o czym też będę mówić. Grypa i przeziębienie to są najczęstsze choroby, które dotykają co roku miliony Polaków. I tutaj jakby sezon jest otwarty i dotyczy nas wszystkich. Problemem jakby teraz dla nas jest to, że często pojawiają się teraz te infekcje, których nie spotykaliśmy w grudniu czy w listopadzie. Olbrzymi wysyp angin wywołanych przez bakterie. Czyli to jest jedna z nielicznych chorób bakteryjnych, która w tej chwili występuje. I tutaj, jak wiecie, także posiadamy specjalne testy, którymi sprawdzamy, czy nasze gardło jest zainfekowane bakterią Streptococcus typ A i wtedy najlepszym antybiotykiem z wyboru jest penicylina. I testujemy, tak samo wymaz pobieramy z gardła, wynik mamy do 5-10 minut. Dlatego jakby chcemy też oswoić wszystkich pacjentów z testowaniem, bo będzie to coraz powszechniejsze. I wydaje się, że racjonalizacja leczenia jest związana z tym, żebyśmy wiedzieli, na co dany pacjent choruje. Także tych testowań będzie coraz więcej. My zabiegamy o to, żeby testy przeciw grypie były refundowane. Test w kierunku infekcji paciorkowcem, czyli streptokokus typu A, należy do tak zwanego funduszu powierzonego, czyli częściowo jest ta refundacja, z tym, że tutaj koszty są ograniczone, czyli przychodnia dostaje odpowiednią ilość pieniędzy na wykonanie danych testów. Jeśli przekroczymy tą kwotę, no to po prostu już NFZ za to nie płaci, czyli na przykład nam się pieniądze skończyły koło 15 grudnia, koło 15 listopada i po prostu już jakby NFZ za pozostałe badania nie płaci. Być może w następnym roku ta pula pieniędzy będzie trochę większa. Co do grypy, mamy grypę sezonową. I tutaj zachorowania występują corocznie w okresie epidemicznym, czyli u nas w Polsce jest to od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Dlatego naprawdę w każdym momencie można się przeciw grypie zaszczepić i będzie to z korzyścią dla waszego organizmu. Do końca, tak naprawdę marca, my się borykamy z tymi infekcjami. Grypa pandemiczna, tutaj zachorowania występują co kilkanaście lat, kilkadziesiąt, obejmują cały świat i tutaj jedna z takich największych epidemii to ta słynna Hiszpanka w latach 20. XX wieku, czy grypa świńska, którą mieliśmy do czynienia 2009 wirusa, wywołana wariantem wirusa H1N1. Większość osób w populacji niestety nie ma nawet resztkowej odporności na różne podtypy wariantu wirusa. Dlatego zakażenia szerzą się bardzo szybko i dlatego tak ważne jest, żeby co roku przypominać sobie tą infekcję poprzez podanie odpowiednio skonstruowanej czy zaprogramowanej szczepionki przeciw grypie. Przeziębienie rozpoczyna się często jedno-dwudniowym okresem złego samopoczucia. Tutaj to jakby możecie wiedzieć, że przez dwa dni powiedzmy coś czujemy, że coś będzie się działo, może być ból gardła, chrypka, potem pojawia się nieżyd nosa, potem może się pojawić stan podgorączkowy i gorączka. Czyli tutaj jakby te objawy stopniowo narastają. Natomiast w przypadku grypy to jest taka dość istotna różnica. Te objawy zwykle występują nagle i pierwszym objawem najczęściej jest wysoka gorączka. Nawet do 40 stopni, szczególnie u dzieci. Pojawia się rozbicie, dreszcze, ból mięśni i kaszel. Nieżyd nosa, czyli ten słynny katar cieknący, najczęściej w grypie nie występuje albo występuje jako objaw słabo nasilony i nigdy nie jest dominującym objawem. Obraz kliniczny grypy natomiast i przeziębienia jest generalnie podobny. Natomiast te różnice trochę pozwalają nam tutaj jakby wybrać tą populację, której proponujemy, że jednak można by było się przetestować w kierunku grypy. Czyli jeszcze raz, w grypie objawy zwykle nagle i pierwszym objawem jest gorączka, potem pojawia się rozbicie, dreszcze. W przypadku przeziębienia objawy narastają stopniowo. 1-2 dni takiego gorszego samopoczucia. Gorączka zwykle nie jest aż tak wysoka. Zwykle jest do 38 stopni. Natomiast są objawy nieżytowe, czyli kaszel i katar. Czynnikiem wywołującym grypę, czynnikiem etiologicznym są wirusy grypy. Wirus grypy typu A, B lub C. Najczęściej u dzieci występuje typ A i B, natomiast typ C, nim się jakoś tak specjalnie nie martwimy, łagodne zwykle zachorowania, bez jakichś tam specjalnych powikłań. Natomiast te dwa pierwsze wirusy rzeczywiście, jeśli rozprzestrzeniają się w populacji, mogą być groźne. Okres wylęgania grypy wynosi 1 do 7 dni. Średnio to jest 2 dni, czyli mieliśmy kontakt z osobą chorą na grypę, no to powiedzmy, że do tych 2-3 dni możemy się spodziewać, że u nas może wystąpić podobne zachorowanie. Zakażamy zwykle jeden dzień przed wystąpieniem objawów, czyli tak naprawdę dzień wcześniej, kiedy nam się kompletnie nic nie dzieje, nic nie przeczuwamy, możemy już zakażać. Zakaźność występuje najczęściej 3-5 dni od chwili pierwszych objawów. Niestety u dzieci ta zakaźność może się przeciągać nawet do więcej niż 10 dni. Czyli dlatego te dzieci są tak jakby groźne dla tej populacji dorosłej. Jeśli mieszkacie z małymi dziećmi, jeśli mieszkacie z wnukami, to po prostu w waszym naprawdę najlepszym interesie leży zaszczepić się jak najszybciej, jeśli oczywiście czujecie się zdrowi. Grypą zakażamy się poprzez, jest to zakażenie kropelkowe, przenoszone podczas kichania, kaszlu, przenosimy go na ręce. Źródłem zakażenia jest zawsze chory człowiek, czyli nie ma innej tutaj możliwości. W przypadku oczywiście grypy, o której standardowo mówimy, w przypadku tak zwanej ptasiej grypy, no to tutaj rezerwuarem wirusa są ptaki. Dłuższe przebywanie w bliskiej odległości od chorego na grypę bez zabezpieczenia. Tutaj naprawdę sprawdziliśmy maseczki na twarz prawidłowo założone na nos i usta, dlatego tak tego pilnujemy w przychodni. Nie wiecie, kto z was jest z jaką infekcją, znajduje się w poczekalni. Dramatyczny obraz widziałam ostatnio w opiece całodobowej. Wiadomo, że my mamy większą możliwość umawiania na godzinę i rzeczywiście kontrolujemy, staramy się przynajmniej kontrolować, żeby zbyt dużo osób nie przebywało w poczekalni. No to w opiece całodobowej czas oczekiwania na opiekę, na kontrolę u pediatry to jest około 3 godzin. W małej poczekalni siedzi 20 dzieci, 20 parę rodziców. Wszyscy nie mają maseczek. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że nawet jeśli nie zaraziliście się od swojego dziecka, a ono ma na przykład infekcję grypową, mogliście się zarazić adenowirusem od dziecka sąsiedniego i kiedy wasze dziecko będzie już zdrowiało, to wy go zakażycie kolejną infekcją. Więc naprawdę tutaj jakby, żeby wasz komfort poprawić, bo ja wierzę w to, że jeśli ktoś ma dwójkę, trójkę dzieci, to chorowanie przeciągające się jest bardzo uciążliwe dla wszystkich, to po prostu wszyscy się muszą zmobilizować. Czyli jeśli jesteście w miejscu, w którym maseczki mają być założone, to są wszystkie placówki opieki zdrowotnej w całej Polsce i te maseczki mają być w tej chwili zakładane do końca marca, to je zakładajcie. Niedostateczna higiena rąk. Częste mycie rąk, szczególnie jeśli kaszlemy i kichamy zasłaniając usta, no to te ręce powinny być wymyte. Nie dotykamy zakażonymi rękami okolicy ust, nosa i oczu. Jeśli nagle pojawi się gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból głowy, powiedzmy, możemy się spodziewać, że jest to grypa. Jeśli te objawy narastają stopniowo, raczej przeziębienie. Wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych to są najczęściej występujące choroby u ludzi. W tej chwili w przychodni 90% ludzi to są osoby z objawami przeziębienia. Tak naprawdę to, co lubię robić, czyli cała profilaktyka, leczenie nadciśnienia, cukrzycy, walka z otyłością. Niestety musiało zejść na plan dalszy, bo po prostu nie mam czasu, czy nie mam takiej możliwości, żeby zajmować się osobami, które są chore z powodu innych schorzeń. Człowiek człowiekowi tutaj niestety może jakby spowodować, że do zakażenia dojdzie. Zatem te kontakty, jeśli są bliskie, to powinny być w pewnym zabezpieczeniu. Leczenie. W przypadku przeziębienia nie mamy leczenia specyficznego. Ponieważ przeziębienie jest wywołane przez bardzo różne wirusy, nie ma dostępnej szczepionki zabezpieczającej nas przed wszystkimi zakażeniami, to tutaj tak naprawdę stosujemy tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Muszę też zmartwić niektóre osoby, które jakby uważają, że mamy lek przeciwwirusowy na te powszechnie występujące wirusy. Nie. Czyli te wszystkie izoprinozyny, groprinozyny, no niestety po prostu nie działają. Tak naprawdę my dążymy teraz w tej chwili do ograniczenia farmakoterapii we wszystkich chorobach. I także to obowiązuje w przeziębieniu. Organizm musi bardziej skupić się na wytwarzaniu swojej własnej odporności, czyli my próbujemy go jakoś stymulować, a za dużo chemii powoduje, że niestety ten organizm trochę walczy z dwoma rzeczami. Zatem unikajcie leków, które nie działają. Natomiast w przeziębieniu tak naprawdę stosujemy tylko i wyłącznie leki objawowe, czyli łagodzimy gorączkę, łagodzimy kaszel, łagodzimy katar. Osoby dorosłe z powodzeniem i też nastolatkowie i dzieci od 5 roku życia mogą stosować pewne preparaty z dexmetoprofanem, z pseudoefedryną, które łagodzą te objawy. Stosujemy to, czytając ulotki. Zanim udamy się na wizytę do lekarza, oczywiście możemy podjąć próbę leczenia samodzielnego i tutaj nie ma żadnego błędu w tym, czyli to leczenie objawowe, które jest dostępne bez recepty, może być z powodzeniem stosowane. Leki przeciwwirusowe dostępne są tak naprawdę w nielicznych schorzeniach. I tutaj akurat w przypadku grypy mamy to szczęście, że jeśli rzeczywiście jest ona dobrze zdiagnozowana, czyli wykonaliśmy test i doszło do i mamy potwierdzenie tej infekcji, to zastosowanie odpowiedniego leku będzie sukcesem.
Śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już. Tę radosną pieśń na ustach nieś. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada.
Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy, lecz nie bądź smutny stróżu,
Gdyż
choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg,
śnieg,
kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg.
Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg. Kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg.
Ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo piosenka ta wszystkich rozgrzewa.
Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg,
śnieg,
śnieg.
Ciepło w nogi jest, bo piosenka.
Ależ wybrałam dla was dzisiaj fantastyczną piosenkę, prawda? Pani Monika Bożym zawsze perfekcyjnie tutaj wykonuje pod względem muzycznym, natomiast raperzy z Nadwisły zrobili świetną choreografię, także polecam obejrzeć sobie na YouTubie ten teledysk. Druga część audycji, proste, kilka prostych wskazówek, które pozwolą wam uniknąć sytuacji nerwowych, kiedy wizyta u lekarza nie może się odbyć 2 godziny po wystąpieniu gorączki, tylko termin dostajecie w następnym dniu albo za 2 dni. Przypominam tak gwoli ścisłości, że zwolnienie lekarskie może być wypisane 3 dni wstecz, także naprawdę nie ma się co tutaj denerwować. Ból gardła, mięśni, gorączka. Stosujemy leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Najbezpieczniejszym lekiem u osób, które nie są uczulone, jest paracetamol. Zażywamy go doraźnie w razie objawów, przyjmując 1-2 tabletki, czyli 500 do 1000 mg. Działanie leku utrzymuje się 4 do 6 godzin. Nie przekraczamy dawki 4 g na dobę. To jest bardzo ważne. Czyli paracetamol, maksymalna dawka 4 g na dobę. Jeśli lek stosujemy dłużej niż 2-3 dni, to ta dawka nawet powinna być mniejsza, ale raczej powiedzmy, że do tych 2 dni do tego lekarza się dostaniemy. Jeśli oczywiście będzie taka potrzeba. Przedawkowanie, i tutaj ta granica 4 gramy przy dłuższym stosowaniu 2,5 do 3 gramów jest taka ważna, ponieważ lek może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Jest to lek bezpieczny, ale ta granica tutaj toksyczności na wątrobę jest bardzo ważna. Możemy stosować i lubimy to niesterydowe leki przeciwzapalne. Tutaj takim standardowym przedstawicielem tej grupy jest ibuprofen. Ibuprofen dostępny w tabletkach 200 do 400 mg ma bardzo różne nazwy, dlatego zawsze uczulam czytać te drobniutkie napisy pod tymi nazwami firmowymi. I ibuprofen 200 do 400 mg możemy stosować co 6 godzin i to jest też taka dawka bezpieczna. Kolejny lek, który może jest dostępny bez recepty, to jest naproxen. I tutaj pierwsza dawka 250 do 500 mg, a potem mniej więcej co 6-8 godzin 250 albo co 12-500. Leki działają silniej niż paracetamol, mają gdzieś tam w sobie to działanie przeciwzapalne. Też lepiej jakby działają na te bóle mięśniowe. Oczywiście tutaj jest pewne ale, czyli osoby, które mają szczególnie chorobę wrzodową, czy mają problemy z żołądkiem, no muszą sobie tutaj tą sytuację kontrolować, czy nic się tego nie dzieje. Wbrew powszechnemu mniemaniu, aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, czyli tutaj użyję nazwy firmowej, polopiryna, nie wpływa jakoś szczególnie lepiej na objawy przeziębienia czy grypy, działa podobnie jak wyżej wymienione leki, czyli przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i ponieważ aspiryna należy do leków niesterydowych przeciwzapalnych, ma też działanie przeciwzapalne. Aspiryny, to jest bardzo ważne, nie stosujemy u dzieci do 12 roku życia. I tu też uczulam, bo czasem rzeczywiście taki wyrośnięty 12-latek też nie powinien otrzymywać aspiryny. Czyli tutaj mamy załatwione ból gardła, mięśni, gorączka. Wbrew pozorom na ból gardła zażycie niesterydowego leku przeciwzapalnego też trochę pomaga. Czyli oprócz tabletek do ssania zawsze możemy się wspomóc tutaj jakimś lekiem przeciwbólowym. Dodatkowo na ból gardła bardzo teraz popularne jest też płukanie, które zawsze było stosowane, jakoś potem odeszło do lamusa. Oczywiście standardowa sól, ale mamy też już gotowe preparaty bardzo dobre z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi do stosowania, oczywiście dostępne bez recepty. Kolejna przypadłość, jaka pojawia się w tych chorobach infekcyjnych, to mamy upośledzoną drożność nosa, no i ten słynny katar. Tutaj mamy dostępnych kilka grup leków w postaci kropli do nosa, ksylometazolina i oksymetazolina. Ja mówię oczywiście na razie tylko i wyłącznie o preparatach, które są dostępne absolutnie bez recepty, czyli po krótkiej wizycie w aptece możemy sobie poprawić samopoczucie w trakcie trwania przeziębienia. Leki stosowane miejscowo i tutaj naprawdę dorosła osoba 3-4 dni może to bez problemu stosować te leki, jednocześnie stosując nawilżenie nosa. Leki dość szybko udrażniają nos. Nie mogą być po prostu stosowane w sposób przedłużony, czyli jeśli poczujemy, że fantastycznie działają na naszą śluzówkę i będziemy to stosować przez miesiąc, no to rzeczywiście sobie zaszkodzimy. Natomiast te kilka dni absolutnie nasz śluzówka naszego nosa wytrzyma tą terapię. Kolejne preparaty, które tym razem stosowane są doustnie, pseudoefedryna i dexmetoprofan, poprawiają drożność nosa, słabo stymulująco działają na mózg. Tutaj mamy z nimi tylko i wyłącznie jeden problem. Mogą podnosić nadciśnienie, więc osoby, które mają źle kontrolowane nadciśnienie i chorobę niedokrwienną, są po zawale serca, nie powinny tych leków stosować. Te preparaty, o których powiedziałam, znajdują się w powszechnie stosowanych i dostępnych lekach przeciwinfekcyjnych i naprawdę te leki mogą być z powodzeniem stosowane do poprawy drożności nosa. I kolejna grupa leków, które stosujemy, leki przeciwhistaminowe, też dostępne w tej chwili bez recepty w małych opakowaniach, słabe działanie poprawiające drożność nosa, ale stosowany jako preparat wielolekowy. U niektórych osób, sami wiecie, leki przeciwhistaminowe, czyli te, które stosowane są w uczuleniach, powodują senność. No i kolejna przypadłość, która naprawdę teraz jest taka topowa, powiedzmy, kaszel. Kaszel na początku infekcji zawsze suchy. Kaszel jest nieefektywny. W związku z tym na początku infekcji nigdy nie stosujemy leków wykrztuśnych. Raczej hamujemy ten kaszel. I tutaj dostępne bez recepty butamiraty, lewodropropinozyna, to są nazwy chemiczne. Nie możemy tutaj powiedzieć nazw preparatów stosowanych czy firmowych. Natomiast te leki, proszę, zawsze na początku infekcji ogólny przekaz jest taki, stosować leki przeciwkaszlowe. Są też leki, które działają na różne rodzaje kaszlu i one na początku też mogą być stosowane. Zapomniana troszkę syrop gwajafenazyna. Też lubimy go na początku, bo on ma właściwości słabo wykrztuśne, ale też łagodzi kaszel. No i składnik powszechnie występujących preparatów przeciwgrypowych, który dołączany jest do pseudoefedryny, dexmetoprofan, bardzo dobrze działa przeciwkaszlowo. Co do innych leków, tak naprawdę często stosowanych przez was, niestety witamina C, rutozyd, tak naprawdę we wszystkich badaniach wychodzi, że nie mają wpływu na przebieg infekcji. Zatem tutaj stosowanie tego, tak jak powiedziałam, w ramach takiego postępowania, że ograniczamy farmakoterapię, czyli stosujemy te leki objawowe, które działają i które pomogą nam przetrwać te 7 dni infekcji, no nie ma dodatkowych preparatów. Kiedy zgłaszamy się do lekarza? Oczywiście, jeśli wystąpi duszność, czy napadowy, świszczący oddech. Taki świszczący oddech w populacji dorosłych zdarza się zwykle po kilku dniach infekcji. U dzieci oczywiście to wygląda trochę inaczej. Gorączka powyżej 40 stopni, nie ustępująca w ciągu 24 godzin. Osoba dorosła nie przychodzi do lekarza z powodu infekcji trwającej od 2 godzin, bo jest to po prostu wizyta bezcelowa. Nic z tej wizyty nie wyniknie. My nie mamy cudownego leku na objawy przeziębieniowe. Wszystkie te, o których powiedziałam i które mogą być stosowane, są dostępne absolutnie bez recepty. Jak długo trwają te objawy? No oczywiście słynne powiedzenie, że katar leczony trwa 7 dni i nieleczony 7 dni, powiedziałabym, nie do końca jest prawdziwe, bo mamy już preparaty, które trochę skracają przebieg tego kataru, ale rzeczywiście te objawy przeziębienia, to te 7 dni nasz organizm zwykle potrzebuje, żeby to zwalczyć. No, inna sytuacja jest wtedy, jeśli pojawią się powikłania infekcji wirusowej. Odpoczynek w łóżku, picie dużej ilości płynów, izolacja chorego, stosowanie tych leków, o których powiedzieliśmy, powoduje, że ta infekcja ma szansę ustąpić przy niewielkiej pomocy farmakologicznej. Natomiast jeśli stwierdzamy infekcję wirusem grypy, stosujemy Ostelamivir. Jest lek dostępny, jest to lek na receptę, czyli tutaj już musi być wizyta u lekarza i potwierdzenie tej infekcji, żeby można było zastosować odpowiednie leczenie. Co do powikłań tych infekcji. Przeziębienie, rzadko tutaj w populacji dorosłej mamy problem z powikłaniami, bardziej przeciągający się długi kaszel z odczynem w krtani. Natomiast powikłania grypy niestety występują. Powikłanie grypy takie najbardziej jakby widoczne i najwcześniejsze to jest zapalenie płuc. Pierwotne grypowe, wirus może wywołać także zapalenie płuc, każdy z tych wirusów. I wtórne bakteryjne, czyli wirus toruje drogę bakterii i jakby powoduje, że te płuca są bardziej wrażliwe na bakterie. Najbardziej powszechna bakteria Streptococcus pneumonie wywołujące zapalenie płuc, Staphylococcus aureus i Haemophilus influenza. Przypominam, że przeciw bakterii Streptococcus pneumonie posiadamy szczepionkę. Szczepionka jest refundowana od 65 roku życia. Wystarczy się zgłosić po receptę do swojego lekarza. Szczepienie jest raz na całe życie. Nie potrzebujemy przypominać. Jeśli chodzi o Haemophilusa influenza, także że mamy szczepionkę, ale szczepionka jest dostępna tylko dla populacji dziecięcej i tutaj rzeczywiście w populacji dziecięcej z tym Haemophilusem już mamy mniejszy problem. Angina paciorkowcowa. Też wirus toruje jakby poprzez to, że spada nasza odporność, toruje możliwość wystąpienia paciorkowca w gardle. Zaostrzenie wszystkich chorób przewlekłych, szczególnie POHP, astmy oskrzelowej, choroby niedokrwiennej, zastojnowej niewydolności serca. Nie bez kozery osoby, które miały zawał serca i otrzymują kartę informacyjną ze szpitala. Bardzo często jest to trochę takie jakby zabawne, że po zawale serca przychodzi pacjent, prawda, i mówi tak, tu mam wykonać takie i takie badanie, bo to za 6 tygodni ma być, prawda, za pół roku cholesterol, a ja tu mówię i tu jest na końcu napisane, zalecane coroczne szczepienie przeciw grypie. To tego pacjenci już nie doczytują. Otóż okazuje się, że coroczne szczepienie przeciw grypie jest najlepszym, wyobraźcie sobie, elementem prozdrowotnym zapobiegającym ostrych zespołów wieńcowych. Także jak czytacie te karty informacyjne, to tak wszystkie do końca, łącznie z tym zaleceniem. I tam też zawsze na tej karcie informacyjnej jest zalecenie co do stylu życia i aktywności fizycznej. To też można czytać. Dla kogo grypa jest najbardziej niebezpieczna? Zawsze te wszystkie populacje, o których tutaj mówimy, czyli osoby po 65 roku życia, osoby przed 5 rokiem życia, zwłaszcza do 12 miesiąca życia, ciąża, zwłaszcza drugi i trzeci trymestr ciąży, osoby ze znaczną otyłością, czyli z BMI powyżej 40 i osoby z pewnymi chorobami przewlekłymi, czyli POHP, astma, nadciśnienie, choroba wieńcowa serca, niewydolność nerek i wątroby. Tutaj bardzo się tego obawiamy. No i wszystkie zakażenia przewlekłe, na przykład pacjenci zakażeni wirusem HIV powinni się także szczepić. Jak zapobiegamy grypie tak naprawdę? Oczywiście jedyna jakby możliwość tutaj takiego celowanej prewencji to jest szczepienie, natomiast wszystkie pozostałe elementy, które są dostępne jako profilaktyczne we wszystkich przeziębieniach, czyli dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, to wszystko działa tak naprawdę we wszystkich wirusach przeziębieniowych.
Lubię sobie wypić i popalić, pokrochmalić, pojeść dużo, szybko, tłusto, byle jak. Lubię sobie czasem pofolgować, przeholować, ponoć wtedy życie ma dopiero smak. Więc brykam i nie wnikam, jakie inni mają plany, bo ja jestem mózg za testem, nieomylny, piękny, cwany. Dobrze robię tylko sobie, chcę być ciągle rozpieszczany. Nie obchodzi mnie, że skarżą się inne organy.
Cześć, tu wątroba, nie podoba mi się, gdy pijesz kielicha, a uzdzicha nawet trzy. Filtruję i pilnuję cały czas twej krwi. Ty świni, nie podkładaj mi.
Chcemy się pożalić, bo popalić
dajesz tak. Krztusimy i dusimy się, oddychać nie ma jak. Wdychasz i wydychasz dym, a nas trafia szlak. W końcu będzie z tego rak.
Witam, tu jelita, jakby ktoś się pytał, co tam. Niby dobrze chcesz, a ciągle jesz jak hipopotam. Żadnego błonnika, więc borykam się i miotam. Jak zrobię się drażliwy, razem będziemy w kłopotach.
A ja pikam, choć zatyka chyba coś arterie mi. Piku, 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 pik, 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 pik. Było blisko, ale wszystko jeszcze możemy naprawić. Ty posłuchaj głosu serca, bo się możesz tak zaprawić, że już doktor nie pomoże i poniesiesz straszną karę. Baw się, pij i jedz i rób co chcesz, ale zawsze z umiarem.
Organizm dobrze nastrojony wymaga od nas odpowiednich zachowań racjonalnych. Myślę, że do wszystkich chorób musimy podchodzić z pewnym dystansem. Szczególnie dystans jest potrzebny do przeziębienia grypy. Nadużywamy antybiotyków, zarówno lekarze, jak i jakby wymuszając na nas pewne zachowania, to, że zbyt wcześnie przychodzicie też czasem z tymi infekcjami, powoduje, że jesteśmy krajem jednym z nieliczy, znaczy właściwie znajdujemy się w czołówce, jeśli chodzi o Europę, w nadużywaniu antybiotyków. Ostatnio badano taką zwykłą chorobę, jak zapalenie gardła i migdałków. Dlaczego strep test tak naprawdę od czerwca znalazł się w pakiecie tych badań w funduszu powierzonym w podstawowej opiece zdrowotnej? No ponieważ okazuje się, że tak naprawdę 90% infekcji gardła to są wirusy, czyli tak naprawdę nie wymagają kompletnie żadnej interwencji, a już broń Boże, interwencji antybiotykowej. Czyli tutaj stosowanie leku przeciwzapalnego, przeciwbólowego, plus stosowanie na przykład płynu do płukania gardła i tabletek do ssania powinno w zupełności wystarczyć. Natomiast w tej chwili w Polsce istnieje nadrozpoznawalność bakteryjnego zapalenia gardła i wprowadzenie tego testu strept ma jakby za zadanie odwrócić ten niekorzystny trend, że wszyscy trochę idziemy na łatwiznę, może po prostu ciach, dobra, gardło czerwone, dajmy ten antybiotyk, będzie z głowy. nadrozpoznawalność anginy paciorkowcowej to jest też przypadłość Wielkiej Brytanii, Holandii i Polska. To jakoś tak dziwnie znajdujemy się w czołówce. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili trwają już nawet badania, czy być może nawet w ogóle w anginie paciorkowcowej nie powinniśmy stosować antybiotyku. Może się okaże takie zalecenie za 2-3 lata, że zapalenie gardła wywołane przez paciorkowca nie będzie leczone antybiotykiem. Do tego dochodzimy, prawda? Czyli, że bardziej będzie korzystne dla naszego organizmu przechorować te 7 dni z tym paciorkowcem w gardle, niż dawać antybiotyk. Żaden lek tak naprawdę nie jest bezpieczny. Czyli każdy ma swoje jakieś działania uboczne i w tym kierunku jakby idziemy, ponieważ mamy olbrzymi problem z antybiotykoopornością, że te antybiotyki już przestają jakby działać. Azytromycyna w tej chwili tak naprawdę w populacji polskiej właściwie nie powinna być stosowana, ponieważ jeśli komuś przejdzie infekcja po tym leku, to znaczy, że tak naprawdę przeszłaby dokładnie bez tego leku. Czyli taką oporność wytworzyliśmy my wszyscy na ten antybiotyk. Musielibyśmy go przestać stosować na około 10 lat, żeby w ogóle bakterie jakby przypomniały sobie, że to jest antybiotyk. Nadużywanie antybiotyków dotyczy wszystkich infekcji dróg oddechowych. Objawy często wydają się nam mocno nasilone, bardzo uciążliwe, wysoka gorączka, kaszel, katar. Jakby intuicyjnie czujemy, że zastosowanie tego antybiotyku no, pomoże. W tej chwili my testujemy to populacji dziecięcej, że często dzieci mają 2-3 antybiotyki i tak naprawdę chore są dalej. Czyli niezależnie od tego, co byśmy zastosowali, te wszystkie objawy w jednym dniu wyglądają tak, w następnym tak, a ta choroba po prostu sobie spokojnie toczy się przez trzeci czy czwarty tydzień. Zadanie antybiotyków jest powstrzymanie infekcji bakteryjnej albo poprzez zabicie danej bakterii, albo poprzez zahamowanie dalszego rozrostu. Każdego roku dzięki antybiotykom racjonalnie stosowanym ratujemy miliony ludzi na świecie. Nikt już nie musi umierać z powodu zapalenia płuc, tak jak 100 lat temu przed odkryciem penicyliny. Ale już Alexander Fleming ostrzegał, że stosowanie antybiotyku będzie powodować narastanie opornych szczepów bakterii. Tak naprawdę ten słynny paciorkowiec w gardle występujący, to jest ostatnia bakteria, która jest w 100% wrażliwa na penicylinę. Stąd też jest taki olbrzymi problem teraz, bo rzeczywiście tych paciorkowcowych zapaleń gardła trochę było, a penicylina niedostępna. I cóż mamy robić, prawda? Stosujemy wtedy mniej skuteczne antybiotyki, no i rzeczywiście te infekcje nawracają. W tej chwili penicylina jest dostępna w postaci zawiesin i tabletek, to znaczy preparaty, jeśli są w ogóle dostępne. Mamy duży problem nadal z tą dawką specjalną dla dorosłych. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o uczulenie na penicylinę, nie jest to tak powszechny problem, jak zgłaszacie. Bardzo często wysypka, która pojawiła się w trakcie leczenia penicyliną czy amoksycyliną, była wywołana po prostu wirusem wysypkowym, który pojawia się na przykład mononukleoza, wirus wywołujący zapalenie gardła, przypominające bardzo zapalenie paciorkowcowe. W trzecim, czwartym dniu klasycznie pojawia się wysypka i to najczęściej się zbiegało ze stosowaniem amoksycyliny, prawda? I potem ktoś ma wpisane w dokumentacji uczulenie na amoksycylinę i już nie możemy stosować tego dobrego leku. Także tutaj jakby też nie mamy dobrego na razie testowania, żeby rzeczywiście zweryfikować, kto jest uczulony na penicylinę. Oczywiście też w starszej populacji pokutuje ten problem uczulenia na penicylinę, ponieważ stosowaliśmy dawniej penicylinę podawaną w iniekcjach i penicylina prokainowa w takich malutkich kryształkach, która była podawana domięśniowo, mogła wywoływać takie objawy właśnie jakby wstrząsu anafilaktycznego, a to okazało się, że było związane z wytwarzaniem się tych kryształków i nie jest to wcale uczulenie, no ale te osoby mają już wpisaną gładkę, że są uczulone na antybiotyk. W tym roku także zmieniło się to zalecenie, że tak naprawdę, jeśli antybiotyk zastosowany jest w sposób niewłaściwy, czyli w zbyt małej dawce, jest nieskuteczny, albo na przykład otrzymujemy w międzyczasie posiew, po prostu mamy odstawić go natychmiast. Czyli nie czekamy tych 4-5 dni, tak jak było jeszcze jakiś czas temu, po prostu odstawiamy go w tym momencie, w którym stwierdzamy, że antybiotyk jest zastosowany niepotrzebnie. Im szybciej to zrobimy dla nieskutecznej terapii, tym lepiej dla naszego organizmu, tym lepiej dla bakterii, które z nami współżyją i mieszkają w naszych narządach, szczególnie gardle i na skórze. Dlatego po prostu już się nie boimy tego odstawiania. Po prostu stwierdzamy, że jest lek niepotrzebny, to go odstawiamy. Tak jak podobnie z lekami w innych terapiach. Czyli nie sprawdzamy, a może tam za jeden dzień się poprawi. Często jest tak, że robimy posiew, prawda? Stwierdzamy, że ten antybiotyk, otrzymujemy ten posiew za 2-3 dni i antybiotyk, który był pierwotnie stosowany, wychodzi, że nie powinien być zastosowany, po prostu odstawiamy to od razu. Bardzo często sami włączacie antybiotyki. Antybiotyk, żeby zadziałał, musi być w odpowiedniej dawce. Dla amoksycyliny w tej chwili dawka dla dorosłej osoby to jest 3 gramy na dobę. No dość powszechne jest, że stosujecie jakieś takie dziwne 2 razy po 750 albo 2 razy po gramie i mówicie, że coś nie działa. No nie działa, bo dawka jest za mała. Także dlatego antybiotyk zarezerwowany jest dla konsultacji lekarskiej i powinien być zastosowany z powodu naprawdę infekcji bakteryjnej, a nie z tego powodu, że wydaje się nam, że być może tam jest jakaś bakteria, albo się nam poprawi, albo natychmiast za 2 dni musimy wrócić do pracy. Im mniejszy zakres działania antybiotyku, tym mniej działań niepożądanych tej antybiotykoterapii. Ograniczamy czas leczenia, wybieramy odpowiednie dawkowanie. Świadomi musimy być wszyscy tego, że stosowanie antybiotyków powszechnie, niestety w rolnictwie, spowodowało, że ta oporność wśród bakterii, które nas otaczają, narosła w sposób lawinowy. I tutaj no, musimy wszyscy jakby zacząć współpracować ze sobą. Lepiej rzeczywiście te 2-3 dni zostać w domu, niż stosować terapię, która być może nam zaszkodzi, a na pewno nie pomoże. Na zakończenie, ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami, chciałam złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzę wam zdrowia. Żebyśmy ten czas, który tam nadchodzi, taki fajny, może zimowy, starali się wykorzystać i dobrze nastroić nasze organizmy. Racjonalizujmy wszystko. I myślmy sobie, że wszystko to, co robimy, będzie miało wpływ na nasz organizm. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy myślę o aktywności fizycznej i o pewnym racjonalizacji odżywiania. Święta jest czasem to trudne do zrobienia, ale sami wiecie, że błąd, który nam się wydarzy przez 1-2 dni, potem jest trudno naprawić przez miesiąc, więc lepiej gdzieś tam cały czas o naszym organizmie myśleć jak o czymś najlepszym, co mamy i o co powinniśmy dbać. Staram się tutaj zawsze wam mówić, że mamy tak fantastyczne narządy, układ immunologiczny, układ pokarmowy, nerki, serce. To wszystko jest po prostu, zależy od naszego działania i od tego, co robicie w każdym dniu, przypominam, w 50%. Zatem trzymajcie się zdrowo, bądźcie aktywni w miarę waszego wolnego czasu. I mam nadzieję, że spotkamy się już po świętach przed nowym rokiem jeszcze. W związku z tym te życzenia na razie tylko ograniczę do tutaj świątecznego czasu. I jeszcze takie ogłoszenie. W Skomielnej Czarnej Przychodnia będzie nieczynna od czwartku 22 aż do nowego roku, czyli dopiero będziemy się widzieć tam 2 stycznia bodajże. I jeszcze na zakończenie chciałam bardzo podziękować, bo nie widzieliśmy się tutaj po akcji krwiodawstwa, która odbyła się w związku z Mikołajem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. 40 osób zgłosiło się. Bardzo mało było. 3 osoby tylko nie mogły oddać krwi. Także wszystko się fantastycznie udało. No i jak zwykle kolejna akcja odbędzie się w okolicach walentynek. Mikołaje w tym roku byli bardzo szczodrzy dla naszych pacjentów, którzy potrzebują krwi w każdej ilości. Zima jest zawsze takim okresem, podobnie jak lato, że tych krwiodawców jest mniej, także szczególnie naprawdę jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. I do usłyszenia za 2 tygodnie.
Cudowna cicha noc, jedyna taka noc na ziemi.